Porozmawiajmy o...
O korporacjach, czyli organizacjach studenckich będziemy rozmawiać w tej godzinie programu i o archiwum korporacyjnym, które stworzył nasz dzisiejszy gość, pan doktor nauk prawnych, konstytucjonalista Bartłomiej Wróblewski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry panu,
spotykaliśmy się
państwu.
Tutaj wielokrotnie w studiu, rozmawiając o pana wyprawach.
Jestem zaskoczony, że w takiej sprawie pan Bartłomiej przyszedł spotkać się ze słuchaczami, tak, szczerze powiedziawszy.
Rozmawialiśmy kilkukrotnie rozmawialiśmy na temat wypraw pana Bartłomieja na Mount Everest. Myślę, że o górach to jeszcze będzie nieraz okazja, żeby porozmawiać. I też od pewnego już czasu namawiałam pana na tę rozmowę o archiwum korporacyjnym. Tutaj się okazywało, że jeszcze troszkę nie, jeszcze tu coś trzeba jeszcze poczekać, bo tam się jeszcze coś szlifuje, bo jeszcze jakąś czapkę korporacyjną na zdjęciu trzeba dołożyć. Jaka jest historia tego pomysłu na założenie takiego internetowego archiwum?
To nie jest tylko internetowe archiwum, bo archiwum istnieje w rzeczywistości. W internecie znajduje się Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Skąd się wziął pomysł? Ja w okresie studiów zaangażowałem się w działalność Korporacji Akademickiej Lechia. W 2000 roku uzyskałem dyplom. Przestałem być członkiem czynnym korporacji w związku z zakończeniem studiów. Natomiast przyjaźniłem się z grupą bardzo już niemłodych, starszych panów, którzy spotykali się w hotelu Lech. Najmłodszy z nich miał ponad 80 lat, najstarszy prawie 100. I przez kilka lat spotykałem się z nimi i oni żyli taką ideą, by spróbować zebrać znajdujące się, istniejące jeszcze ślady po przedwojennych korporacjach akademickich. Ten pomysł zresztą przez wiele lat istniał w tym naszym poznańskim środowisku tutaj. Z różnych powodów nie dochodziło do stworzenia takiej instytucji. Niemniej w 2001 roku uznałem, że jest dobry czas, mam trochę więcej czasu, już rozpocząłem pracę zawodową, niemniej szukałem może nowego hobby, żeby spróbować stworzyć instytucję i zacząć gromadzić te rzeczy w sposób bardziej zorganizowany. I na początku było to tak, że po prostu, że te kilkanaście osób, z którymi się spotykałem, zaczęły przekazywać rzeczy, które one posiadały, żeby mnie kierować do rodzin swoich zmarłych kolegów. Najpierw w Poznaniu, później w Warszawie, w Krakowie. No i w ciągu tych kilkunastu lat udało się zebrać ponad 10 tysięcy pozycji. Także jest to największy zbiór jest to największy zbiór pamiątek po polskich korporacjach akademickich. To są
zdjęcia zapewne, to są dokumenty.
To są przedmioty, bo ten zbiór jest zbiorem dosyć różnorodnym. Na niego składają się przedmioty związane z historią korporacji akademickich, czyli szarfy, czapki, odznaki. Drugą dużą grupą części składowych zbioru są fotografie. Tych fotografii jest wiele tysięcy i dokumenty, także wiele tysięcy dokumentów.
To już sporą część pana mieszkania zajmuje.
No, znaczną część, jeden pokój, można powiedzieć, jest wykorzystywany przeze mnie na nagromadzenie tych rzeczy. Ponadto w skład archiwum wchodzą także wywiady, które przeprowadziłem i przeprowadzili moi młodsi koledzy z korporacji. Takich wywiadów przeprowadziliśmy w latach 2000 około 70. To były właśnie wywiady z przedwojennymi członkami korporacji akademickich.
Ja pamiętam, że nawet podczas wyprawy w Himalaje pan spotkał się z...
To była wyprawa na masyw Winsona na Antarktydzie.
Na masyw Winsona, tak.
Ale nie na Antarktydzie, a w Chile, w Santiago. Mieszka pan Raul Małachowski, ostatni żyjący członek ziemiańskiej korporacji Korona z Poznania. Oficer kampanii wrześniowej, emigrant, dyrektor wielu teatrów w Chile, znana tam postać, autor też kilku książek ze wspomnieniami. Rzeczywiście, no, przez wiele lat zbieranie tych materiałów było tak, od wielu lat jest to ważny element mojego życia. I także w czasie wypraw, podróży po świecie starałem się odwiedzać przedwojennych członków korporacji, jeśli wiedziałem, że tam się, że gdzieś mogę ich znaleźć, także w Wielkiej Brytanii, czy na przykład właśnie w Chile spotykałem się z przedwojennymi korporantami.
Ja rozumiem, że oni chętnie rozmawiają o tym, że cieszy ich to, że ktoś interesuje się ich życiem sprzed kilku dobrych dziesiątek lat.
Ja myślę, że wielu starszych ludzi lubi rozmawiać, lubi być wysłuchanym, ale lubi także rozmawiać o tych rzeczach.
Także... Młodsi też mają tę przypadłość. Każdy lubi być wysłuchany. Nie? Ale zwłaszcza starsze pokolenie, rzeczywiście.
To... Wiesz co, w młodszym wieku to czasem ktoś woli gadać niż słuchać.
Tak?
Tak mi się wydaje.
No, pewnie bywa różnie, ale niemniej w każdym razie wielu takich przedwojennych korporantów odwiedziłem. To zresztą były bardzo częste, bardzo ciekawe rozmowy, nie tylko ze względu na same korporacje akademickie, ponieważ ta idea archiwum korporacyjnego i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, no to początkowo właśnie dotyczyła przedmiotów. To były właśnie te czapki, odznaki, szarfy, fotografie. Natomiast w miarę upływu czasu coraz bardziej ta, nie zaniedbując tej pierwszej aktywności, tej pierwotnej aktywności, to zainteresowanie zaczęło dotyczyć także ludzi i dziś dotyczy przede wszystkim ludzi, ponieważ do korporacji akademickich należało około 20 tysięcy osób w latach 1816-1939 i to była znaczna część polskich elit XIX i pierwszej połowy XX wieku. I archiwum korporacyjne, początkowo jako miejsce gromadzenia przedmiotów po samych organizacjach, obecnie jest bardziej nawet instytucją, która zajmuje się gromadzeniem wiadomości o ludziach, którzy do tych korporacji należeli. Co to byli za ludzie? Wspomniałem, że była to znaczna część polskich elit, wielkie postaci historyczne, marszałek Józef Piłsudski, członek wileńskiej korporacji Piłsudia, Roman Dmowski, członek poznańskiej korporacji Baltia, Ignacy Jan Paderewski, członek warszawskiej Patrii.
Właściwie chyba w tamtych czasach, jeśli ktoś już studiował, to siłą rzeczy przynależał do jakiejś korporacji, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. Korporacje zawsze były do pewnego stopnia elitarne, na pewno w dwudziestoleciu międzywojennym w każdym razie. To zależało od miasta. W Poznaniu ten procent korporantów był bardzo wysoki, bo to było około 25% studiujących. W Warszawie to było niecałe 10%. Także różnice były między miastami. Nie każdy należał, nie każdy mógł należeć do korporacji.
Proszę Państwa, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, bo sobie myślę, że właściwie nie powiedzieliśmy o tym, czemu te korporacje służyły. Po co ci ludzie, te 20% w Poznaniu, 25% w Poznaniu, do korporacji się wpisywali.
Proszę Państwa, wciągnęła mnie tutaj w przerwie sieć, bardzo skutecznie zarzucona sieć na mnie pod adresem www.archiwumkorporacyjne.pl. Niewiarygodne, ale pan Bartłomiej napisał, jak powiedział, 20 tysięcy biogramów przez te kilkanaście lat, 20 tysięcy, około 20 tysięcy i wysłał pan 10 tysięcy listów i to nie listów, proszę Państwa, z listy mailingowej i sobie każdy policzył, tylko ręcznie napisanych listów.
Piórem po prostu na papierze.
Z przylepionymi znaczkami. Po to, żeby zdobywać te informacje, porządkować je i archiwizować.
Że to pani powiedziała nieco ironicznie, gęsim piórem, no. Ale naprawdę na początku, w 2001 roku, to się aż wierzyć nie chcę, bo to było zaledwie 12 lat temu, pierwsze 30 czy 40 listów do rodzin przedwojennych korporantów w Polsce pisałem odręcznie. W 2003 roku zacząłem wysyłać, udoskonaliłem tą formułę i zacząłem wysyłać listy według określonego schematu, już przygotowane na komputerze, oczywiście drukowane. No i te listy szły w setki. Łącznie rzeczywiście skontaktowałem się z rodzinami ponad około 4000 rodzin. Ponad 10 tysięcy listów takich tradycyjnych wysłałem. W ostatnich latach na szczęście rzeczywiście komunikacja internetowa zaczęła wypierać. Mm-hmm. Także tam, gdzie mam kontakty mailowe, no to wysyłam raz na pół roku biuletyn archiwum korporacyjnego i w ten sposób komunikuję się z rodzinami tych osób. Ta praca jest bardzo żmudna, dlatego że wiele osób... No, powrót do przeszłości, takiej odległej, to sprawa, która zazwyczaj dotyczy rodziców, a często już dziadków, bądź nawet pradziadków, no to wymaga wysiłku, więc trwa to, te kontakty są, trwają często wiele miesięcy i lat. Podstawową rzeczą jest, zawsze proszę każdą rodzinę o przygotowanie biogramu członków członka korporacji, czy członków korporacji, którzy do danej rodziny należeli. I oprócz tego indywidualną fotografię takiej osoby, bądź jej skan. No i te materiały są podstawą do tworzenia tych biogramów. Rzeczywiście jest ich, przedwojennych korporantów było ponad 20 tysięcy, 17 tysięcy z nich znam z imienia i nazwiska i wszystkie biogramy tych 17 tysięcy osób można znaleźć na stronie www.archiwumkorporacyjne.pl.
Mało tego, można ją uzupełniać.
Same chłopaki.
Tak, no o tym możemy za chwilę powiedzieć.
Za
nie
chwilę
same.
Powiemy, ale proszę Państwa, ja mam taką, panowie, ja mam taki trochę niedosyt, bo my tutaj cały czas rozmawiamy o korporacjach, o tym, o tej żmudnej pracy zbierania tych wszystkich informacji, ale chciałabym jeszcze jednak zadać takie pytanie, no właściwie podstawowe. Po co zapisywali się studenci, po co wstępowali studenci do tychże właśnie studenckich, akademickich korporacji? Czy to był jakiś rodzaj wyróżnienia, elitarności, tajnego związku może?
Na pewno nie tajnego związku, chociaż każde z tych haseł, które pani podała, w jakiś sposób odpowiada korporacjom. Najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że korporacje to pewien typ stowarzyszeń studenckich, a właściwie mówiąc precyzyjnie akademickich, który rozpowszechnił się w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstały pierwsze korporacje na przełomie XVIII-XIX wieku.
Chociaż tam jakieś początki w średniowieczu nawet można się doszukiwać.
Pewne zwyczaje, które są kultowane w korporacjach, rzeczywiście pochodzą z średniowiecza. Niemniej sama forma się wykształciła właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku. No i rozpowszechniła się tu w naszej części Europy.
Filomaci i filareci coś mieli z tym wspólnego?
W polskiej historii rzeczywiście mieli, no jest legenda, nie do końca potwierdzona, że filomaci i filareci uciekając przed prześladowaniami z Wilna w 1825 część z nich wyjechała na studia do Dorpatu i tam założyła trzecią polską korporację, Konwent Polonia. Co ciekawe, ta korporacja istnieje do dzisiaj, później działała w dwudziestoleciu międzywojennym w Wilnie. W czasie po 1939 roku na Londynie, w Londynie na emigracji. Obecnie działa w Trójmieście.
No i to w ten sposób nam się po raz drugi Adam Mickiewicz dzisiaj w audycji.
Tak, ale trzeba powiedzieć, że pierwszą korporację założyli Wielkopolanie. Wielkopolanie i ona powstała w 1816 roku we Wrocławiu. W Poznaniu nie było uniwersytetu, wielu Wielkopolan wyjeżdżało na studia do Wrocławia i tam właśnie powstała korporacja, też nosiła nazwę Polonia. I dwa lata później powstała bliźniacza organizacja Polonia w Berlinie. I to były pierwsze dwie polskie korporacje. Trzecia, jak wspomniałem, powstała w Dorpacie. Później korporacje powstawały w Rydze. A w dwudziestoleciu międzywojennym istniały we wszystkich miastach, gdzie istniały uniwersytety.
I to był właściwie rozkwit tej formy organizacji.
Tak, to był rozkwit. Przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, to był rozkwit właśnie dwudziestolecie międzywojenne. Jeszcze może dodam dwie rzeczy, które charakteryzowały korporacje. Bo z jednej strony to były stowarzyszenia ideowo-wychowawcze, czyli miały pewne idee i wychowywały w duchu
tych
idei.
Idei można porządkować jakoś, prawda? Bo one były głównie narodowe, chrześcijańskie korporacje.
Tak, jeśli chodzi o korporacje w dwudziestolecie międzywojennym, to możemy wyróżnić kilka grup korporacji, które działały w Polsce. To były korporacje narodowe, ich było najwięcej. Drugą grupą były korporacje tak zwane sanacyjne. No one były związane z obozem marszałka Piłsudskiego, z sanacją. Trzecia grupa to były korporacje chrześcijańskie. Ponadto istniało kilkadziesiąt korporacji mniejszości narodowych. Większość
niemieckie.
To były żydowskie i ukraińskie, ale istniały także niemieckie, jedna rosyjska, jedna białoruska. Istniały także korporacje damskie, kobiece. Pan redaktor
też?
O to pytał. W Poznaniu też istniała jedna taka korporacja. Niemniej trzeba powiedzieć, że one się za dobrze nie... A forma organizacyjna chyba bardziej była skrojona na mężczyzn.
To znaczy taki wojskowy dryl?
Tego nie wiem, czy wojskowy dryl. To trzeba byłoby głębiej wejść w obrzędowość korporacji.
I psychologię pewnie. Być może kobiety niechętniej współpracują w tym studenckim wieku.
Niemniej w Niemczech i w Estonii Na Łotwie istnieją także korporacje żeńskie. Jest ich znacznie mniej niż męskich, ale istnieją i to
mieszanych
przez wiele
nigdy
lat.
Nie było.
Też się zdarzały, ale to się zdarzało jeszcze rzadziej niż żeńskie.
To się szybciej kończyło.
Szybciej się chyba kończyły, tak, ma pani rację. I ja wspomniałem o tym rysie ideowo-wychowawczym korporacji, ale ponadto korporacje miały także charakter towarzyski. I tym szczególnym elementem tego momentu towarzyskiego było to, że korporacje miały charakter dożywotni. To znaczy wstępowało się w czasie studiów, ale członkostwo trwało całe życie.
No tak, i wiem, że do dziś pan odwiedza w Poznaniu tych członków, korporantów, tak się mówi?
Korporantów, tak.
Korporantów, którzy cieszą się bardzo już sędziwym wiekiem. Wspominam tu na przykład pana Lecha Działoszyńskiego, 101-latka.
No, Lech skończył 100 lat. Wszyscy przedwojenni korporanci, są także powojenni korporanci, osoby, które rozpoczęły działalność w korporacjach po 89 roku, ale przedwojenni korporanci, najmłodszy z nich ma dzisiaj 93 lata. Ja wiem o tym, że żyje około 40 takich osób na całym świecie. Większość w Polsce, ale część także w krajach, w których po wojnie osiedlali się polscy emigranci, czy osoby będące na wychodstwie. Także to już jest tylko garstka.
Panie Bartku,
ale na szczęście istnieje archiwum.
Istnieje archiwum. Czy my jakoś możemy wzbogacać to archiwum właśnie? My, jeśli mamy jakąś wiedzę o naszych dziadkach, o naszych ojcach lub współcześnie działamy w korporacji, bo takie też istnieje, już nam nie starczyło czasu, żeby i o nich mówić.
Ja serdecznie zapraszam na stronę archiwum korporacyjnego www.archiwumkorporacyjne.pl. Szukam wiadomości biograficznych o wszystkich 17 tysiącach osób, które do korporacji należały. Zbieram wszelkie materiały z tym związane. Także pracuję nad tym, o czym nie mieliśmy też czasu powiedzieć, by powstało prawdziwe muzeum, w których te rzeczy można będzie zobaczyć. Mam nadzieję, że powstanie w Poznaniu.
No, będzie następny budżet obywatelski, będzie złożony projekt, to może i pieniądze się na to znajdą. Dziękujemy bardzo panu
bardzo dziękujemy
serdecznie.
Bartłomiej Wróblewski, prawnik i jednocześnie twórca archiwum korporacyjnego. archiwumkorporacyjne.pl. Polecamy państwu z całego serca.